Zaczytaj się z Radiem Poznań.
Dobry wieczór, witamy Państwa serdecznie. Już 15 minut po godzinie 19. Jerzy Piasny przed mikrofonem, za konsoletą Paweł Kretkowski. Co dziś w programie? Zaczynamy od końca. Będziemy mówić o Mesjaszu Händla. Ukazała się właśnie książka Mój Mesjasz, przewodnik po oratorium Händla. Wcześniej jeszcze naszym gościem będzie Ewa Chwałko, podróżniczka i pisarka, także doktor nauk humanistycznych, z którą rozmawiała Joanna Divina. Pojawi się też Daniel Łubiński z Wydziału Neofilologii UAM, który znalazł się w gronie tłumaczy, których przekłady znalazły się w finale tegorocznej edycji Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. Ale o tym za chwilę. Wcześniej literacki świat, który obchodzi 250. rocznicę urodzin Jane Austen. Urodziła się w 1775 roku, czyli dawno, tak, to prawda. Ale jej dzieła wciąż są pamiętane. Skąd popularność jej dzieł sprawdzała Katarzyna Wojtaszak.
Ta jej popularność powodowana jest bardzo bystrym, często złośliwym, ironicznym zmysłem obserwacji, ale także opisywaniem tego, co w naturze ludzkiej niezmienne. Dlatego, że w jej książkach znajdziemy opowieści o pragnieniu miłości, o umiejętności wybaczania, ale także o hipokryzji, dwulicowości i naiwności. Jedna z jej najbardziej znanych bohaterek, Elizabeth Bennet, jest opisana przez ojca jako kolekcjonerka głupoty ludzkiej. No i tutaj widać podobieństwo do pisarki. Jane Austen zostawiła swoim czytelnikom charakterystycznych bohaterów, takich jak na przykład pan Darcy, ale także opisywała świat sprzed 200 lat. A to była rzeczywistość z jednej strony, do której trochę tęsknimy, bo była pełna zabaw, elegancji, dobrych manier, listów, ale z drugiej strony Austen opisywała też te rzeczy, które się na szczęście zmieniły, jak chociażby wielka obawa dotycząca przyszłości finansowej, zwłaszcza kiedy było się młodą dziewczyną, a w Anglii obowiązywało prawo majoratu. Książki Jane Austen stały się inspiracją dla innych sztuk. Na podstawie jej powieści powstały spektakle, musicale, a najwięcej z jej twórczości czerpie kino. Przypomnijmy Dumę i uprzedzenie w realizacji BBC, oscarową, rozważną i romantyczną, a nie tak dawno mieliśmy szansę oglądać ekranizację Emmy i Perswazję. No i trudno się dziwić, bo Jane Austen w swoich książkach daje właściwie gotowe scenariusze, a fani dostrzegają w jej powieściach realizację bardzo wielu wątków znanych z współczesnych komedii romantycznych. No dzisiaj pewnie Jane Austen byłaby scenarzystką w Hollywood. Zostało trochę czasu, żeby sięgnąć po raz pierwszy albo po raz kolejny do jej powieści, a znamy 6 ukończonych książek i każda z nich warta jest uwagi. Rozważna i romantyczna to jest opowieść o dwóch siostrach, Elinor i Marian Dashwood, które muszą, każda na swój sposób, zmierzyć się z miłością i rozczarowaniem. A to szczęście, które znajdują, to nie zawsze jest rozpoznane na początku. Najbardziej znana powieść Jane Austen, Duma i uprzedzenie, to historia o 5 siostrach, w której pojawia się temat miłości, mylnego pierwszego wrażenia, uprzedzeń i różnicy klas. To też świetnie skonstruowana powieść z mnóstwem doskonale nakreślonych bohaterów i sporą dozą miejscami bardzo ironicznego dowcipu.
Katarzyna Wojtaszak opowiadała nam o historii Jane Austen i o tym, co napisała. Przyznaję, oglądałem filmy. Tak, Rozważna i romantyczna to jest pierwszy film, który obejrzałem według prozy Jane Austen. Proszę Państwa, mamy książki jak zwykle przygotowane. To są nowości wydawnicze, pachną świeżością te książki. I zaczynamy. 618-654-654. Kto z Państwa ma ochotę na dobrą książkę, wiem, że ten okres przedmikołajkowy jest istotny dla Państwa, to zachęcam do dzwonienia. Na początek Kinga Wójcik, seria z Julią Szyszką. Jedna noc. Pruszyńskiej spółka wydali. Kłamstwa popychają człowieka do najstraszliwszych czynów. Przeszłość i teraźniejszość tworzą mieszankę wybuchową, a ląd jest coraz krótszy. Julia Szyszka, to jest kolejna jej przygoda, wyrusza w swoją pokutną wędrówkę z plecakiem przez Polskę. No i kiedy kontuzja zmusza ją do zrobienia przerwy w podróży, zatrzymuje się w opustoszałej jesienią Spale i wynajmuje domek nad Pilicą, a następnego dnia znajduje na brzegu rzeki zwłoki dziewczyny, więc była policjantka rusza do akcji. To jest jedna propozycja, Kinga Wójcik i Jedna noc. I druga, Tiziano Tzani, Koniec jest moim początkiem, książka, o której można powiedzieć tak, to jest książka, która jest tak zwaną książką pośmiertną, przygotowaną do druku przez syna autora i jest doskonałym sprawdzianem szczerości. To jest podróż niezmordowanego globtrotera, który starał się doprowadzić do końca swoje ostatnie dziennikarskie śledztwo. Chciał odnaleźć sens choroby, śmierci i cierpienia. No i aby tego dokonać, trzeba było naprawdę wielkiego dziennikarza, jednego z największych na świecie, można powiedzieć krótko. To jest rozrachunek z życiem na stronach tej książki. Tiziano Tzani, Koniec jest moim początkiem. Zysk i spółka wydało to wydawnictwo właśnie tę książkę. 618-654-654. Zaczytaj się z Radiem Poznań.
Zaczytaj się z Radiem Poznań.
Tak jest, proszę Państwa, tych dwóch książek, o których wspominałem, już nie mam. Już poszły jedna do pana Adama, druga dla pana Krzysztofa, ale będą inne. Też nowości, proszę nas słuchać, to już za chwilę. Wcześniej będziemy mówić o Danielu Łubińskim z Wydziału Neofilologii UAM, który znalazł się w gronie 7 tłumaczy, których przekłady zakwalifikowano do finału tegorocznej edycji Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. Nominację otrzymał za przetłumaczenie książki Skarbieniek autorstwa łotewskiej pisarki Ingi Gajle. Z Danielem Łubińskim rozmawiał Łukasz Kaźmierczak.
Skarbeniek to jest książka napisana tylko w języku łotewskim, czy łotewska z ducha także?
To byłoby moim zdaniem najlepsze pytanie do autorki. Ja nie jestem przekonany, jak bardzo bliska ona jest temu, co możemy nazwać łotewskim duchem. Ta książka jest głosem, powiedziałbym, takim czasem wbrew temu, co zastanę. Czasem trochę bardziej progresywnym, czasem trochę bardziej pod włos. W książce jest dużo Łotwy, dużo języka łotewskiego, dużo wątków stricte związanych z tamtą przestrzenią, z tamtą kulturą, aczkolwiek tematyka tej książki i w ogóle postawa bohaterki, narratorki jest, powiedziałbym, być może dla łotewskiego ducha troszkę nie aż taka, powiedziałbym, domyślna, taka generyczna. W książce tej Skarbeńku mamy też bardzo dużo przypisów, jest ich paręset. Jeszcze może ciekawa historia jest taka, że w oryginalnym wydaniu tych przypisów było troszkę mniej i do tego wydania, to jest pierwsze tłumaczenie tej książki, do tego polskiego tłumaczenia specjalnie, żeśmy dołożyli troszkę więcej przepisów, które by wyjaśniały rozmaite konteksty językowe, kulturowe, historyczne.
To jest, to jest niezbędne.
No tak, bo czasem to można rozwiązać w różny sposób, żeby czytelnikowi ten kontekst przedstawić. Ja to w postaci jakiegoś posłowia, wyjaśnienia od tłumacza robiłem tak z innymi książkami. Tutaj miałem taką łatwość, bo autorka sama z siebie wymyśliła, żeby tych przepisów było bardzo dużo. W tych przepisach to czy się praktycznie zupełnie jakaś inna narracja, przygody rozmaite. Ja wykorzystałem to
ciekawy
po
zabieg.
To, żeby rozmaite rzeczy, konteksty też we współpracy z autorką spróbować wyjaśnić.
Inga Gajle to jest topowa postać łotewskiej literatury.
Można tak powiedzieć. Ona wywodzi się w ogóle z poezji. Pisała wiele tomików poezji, była na Łotwie nagradzana. Potem dopiero zabrała się za prozę, zaczęła od krótszych form, potem pisała także sztuki teatralne. Powieści napisała, nie pamiętam dokładnie ile, domyślam się, że Skarbeniek może być czwartą, może piątą z jej powieści. Część właśnie powieści wcześniejszych także należy do tego nurtu powieści mocno dziejących się w dalszej historii XX wieku. Inga Gajle jest, można by rzec, taką prawie że gwiazdą łotewskiej literatury pod pewnymi względami. Jest bardzo znaną pisarką. Ona oprócz tego, że zajmuje się stałym pisarstwem, jest także taką głośną, dużą postacią
publiczną.
Postacią publiczną, tak, która zabiera głos bardzo często w rozmaitych dyskusjach i także ten stand-upowy wątek jej, takiej osoby występującej na scenie ze swoimi własnymi śmiesznymi w zamierzeniu tekstami, no to także jest jakby część jej takiej persony literackiej.
Proszę Państwa, dodam, że Daniel Łubiński przetłumaczył do tej pory 4 książki i 1 sztukę teatralną. Gra i śpiewa w zespole Dziwy, organizuje festiwal Łotwo i Przyjemnie. Ładnie to zabrzmiało. Rzeczywiście. Za chwilę naszym gościem będzie podróżniczka i pisarka Ewa Chwałko, która będzie opowiadała o jej książkach, ale nie tylko, również o wyprawach geograficznych. Zanim to nastąpi, jeszcze dwie kolejne propozycje książkowe dla Państwa. 618-654-654. Proszę dzwonić. Pierwsza propozycja od wydawnictwa W drodze to pytanie Boga. Otóż dwaj dominikanie, kardynał Timothy Radcliffe i biblista Łukasz Popko, toczą rozmowy wokół wybranych fragmentów Pisma Świętego, przełożonych z języków oryginalnych przez ojca Łukasza, i pytają Boga i o Boga, a także wyłuskują z kart Biblii pytania, które stawia nam Bóg. Stwórca wciąga człowieka w dialog już o u zarania, pytając Adama, gdzie jesteś? Więc myślę, że propozycja dla tych, którzy taką literaturę lubią, jest znakomita. Wydawnictwo W drodze, pytanie Boga. To jest pierwsza propozycja dla Państwa i zupełnie coś innego. To nie będzie już przekaz filozoficzny ani teologiczny, tylko kolejna odsłona miłosnego Lore Castera, trzech singielek z katowickiej korporacji, więc literatura łatwa, miła i przyjemna. Ida, Bernardeta i Natalia, trzy przyjaciółki, każda w innym momencie swojego życia, każda przekonana, że wie, co dla niej jest najlepsze. No cóż, każda się zdziwi. Ada Kusowska pisze takie książki, Hamuj, Ida, tak się nazywa ta najnowsza, to już jest drugi tom wydany przez Zysk i Półka. 618-654-654, te książki dla Państwa. 19.34, już za chwilę. Naszym gościem będzie Ewa Chwałko, podróżniczka, pisarka, a także doktor nauk humanistycznych. Zawodowo zajmuje się wydawaniem książek naukowych. Autorka popularnego przewodnika po Wrocławiu. Jej wyprawy są nie tylko geograficzne, ale przede wszystkim duchowe i kulturowe. Joanna Divina rozmawiała z Ewą Chwałko o jej książce nagrodzonej w konkursie Najlepsze publikacje turystyczne 2025 roku.
Za książkę Pod niebem obcych bogów, Samotne przejście gór skandynawskich, pani zdobyła piękną nagrodę, to jest Grand Prix Nagrody Magellana 2025. Tak się zastanawiam, czy napisanie tej książki było równie trudne jak sama wędrówka. Czy może była raczej sposobem, żeby raz jeszcze przeżyć to wszystko, co spotkało panią w górach?
W zasadzie jedno i drugie. Rzeczywiście w czasie pisania książki, zwłaszcza podróżniczej, człowiek przeżywa jeszcze raz wszystko, co mu się wydarzyło. Wszystkie emocje się przypominają, bardzo dokładnie, przynajmniej tak jest w moim przypadku, wszystkie spotkania, wszystkie twarze, które po prostu sobie przypominam i one pojawiają się przede mną po raz kolejny, wszystkie krajobrazy.
Ale przepraszam, to może pani tak rzeczywiście liczyć na swoją pamięć? Tak. Czy jednak robi pani sobie w trakcie podróży jakieś notatki, które później mogą być wykorzystane, na przykład w publikacjach?
Jedyne notatki, jakie tworzę, to są zapisy dokładne, którego dnia, gdzie byłam i gdzie nocowałam, czyli na przykład, nie wiem, 1 sierpnia, tu i tu, i że przeszłam taki a taki fragment, tyle i tyle kilometrów, no i w jakim miejscu dokładnie spałam. To mi pozwala przede wszystkim poprawnie wszystko policzyć, ponieważ w czasie takiej podróży to tak naprawdę bardzo szybko traci się poczucie czasu. Bardzo szybko nie pamiętam już, jaki jest dzień tygodnia, a co dopiero, który to jest dzień całej wędrówki, więc te zapisy rzeczywiście mi pomagają. Robię bardzo dużo zdjęć, które później mnie nawigują, bo wszystkie moje zdjęcia mają oczywiście wpisaną tam geopozycję. I kiedy przeglądam później te wiele tysięcy zdjęć, które zrobiłam, to mi wtedy dokładnie przypomina, co tam było, co się wydarzyło. I właściwie to tylko tyle. Nie zapisuję żadnych innych rzeczy. Rzeczywiście je bardzo dobrze pamiętam. Póki co pamięć jeszcze nie szwankuje. A muszę przyznać, że chyba była dobrze wyćwiczona. Jestem historykiem i historykiem literatury z wykształcenia. No, a wiadomo, że historyk musi dużo pamiętać, zwłaszcza dat i różnych wydarzeń. Więc rzeczywiście ta pamięć jest dobrze wyćwiczona.
Tak, ale pani też pięknie pisze o świecie, który zamnika już powolutku, albo jest coraz mniej nam znany, bo pisze pani i o ciszy, o samotności, o tym naturalnym rytmie natury. Pani książki z jednej części rzeczywiście są taką relacją z podróży, ale myślę, że są też może takim rodzajem apelu o to, by wrócić do prostoty, do większej wrażliwości.
Myślę, że każdy, kto spróbował samotnej wędrówki albo długodystansowej wędrówki w małym towarzystwie, to właśnie odkrywa walory i zarówno tej ciszy, jak i życia w rytmie przyrody. i odejścia od natłoku cywilizacji, natłoku myśli, natłoku wydarzeń. Tak naprawdę my mamy tyle spraw codziennie do załatwiania, że to jest po prostu niekończący się kołowrotek. I kiedy na chwilę od tego odejdziemy, kiedy okaże się, że w zasadzie jedyne, co nas dotyczy i wiąże, to jest przejście z punktu A do punktu B i przeżycie tego dnia, to nagle się okazuje, że to jest niezwykle przyjemne i niezwykle wartościowe i takie bardzo oczyszczające. Ja właśnie tego doznaję i każdemu polecam takie doświadczenie. Coś wspaniałego.
Tak, pod niebem obcych bogów. Samotne przejście gór skandynawskich. To jest książka, która nie tylko pokazuje odległe miejsca, ale przede wszystkim uczy patrzeć uważniej. Z Ewą Chwałko rozmawiała Joanna Divina. Za chwilę będą dla Państwa książki. Jeszcze mam dwie propozycje z cyklu Książek Grozy. Tak, to będzie Graham Masterton, Piąta Czarownica i Dom Bogini Kali od Anny Mostyn. Obie książki wydał wydawnictwo Replika. To za chwilę również u nas pojawi się Georg Friedrich Händel, ale zupełnie innej, nie takiej postaci muzycznej. Nie zagramy na przykład Mojżesza, ale za to opowiemy o książce. To już za chwilę. Zaczytaj się z Radiem Poznań.
Zaczytaj się z Radiem Poznań.
Tak, proszę Państwa, przypomnę numer telefonu 618-654-654. Jak zwykle w naszej audycji mamy nowości dla Państwa. Piąta czarownica Graham Masterton. No chyba nie muszę mówić, że to jest mistrz, jeśli chodzi o horrory i powieści sensacyjne. Tutaj mamy powieść, którą sam autor uznaje za jedną z ulubionych w swoim dorobku. Na pewno będę o niej opowiadał w naszych polecających materiałach wideo. To już niedługo. I druga książka, Dom Bogini Kali, Anna Mostyn, która też specjalizuje się od ponad dekady w takich książkach. Napisała książkę, która jest opowieścią wiktoriańską o obsesji, demonach i granicach pomiędzy prawdą a fikcją. Więc warto chyba się zaopatrzyć w te książki. Replika je wydała. Czekają na Państwa 618-654-654. A teraz jedno z pomnikowych dzieł muzyki klasycznej, które doczekało się swojego literackiego opracowania. Nakładem wydawnictwa W drodze ukazała się właśnie książka Mój Mesjasz, przewodnik po oratorium Georga Friedricha Händla. Jego autorem jest muzykolog i recenzent muzyczny dominikanin, ojciec dr Błażej Matusiak, z którym rozmawiał Łukasz Kaźmierczak.
Przewodnik po oratorium Händla. No, dość zaskakujący tytuł, przyznam.
Nie komentarz, ale przewodnik, dlatego że jest to dzieło do posłuchania. I trzeba go posłuchać najlepiej od początku do końca. Można sobie podzielić na mniejsze części, a do tego potrzeba przewodnika.
Czyli tak, wyobrażam sobie, że słucham rzeczywiście dzieła Händla z książką ojca w dłoni i da się to tak przeżyć? I
tak, z pewnością. Ale chyba na tej zasadzie, że człowiek sobie posłucha tych poszczególnych kawałków, fachowo nazywając to numerów, i potem wysłucha jeszcze raz całości.
To jest jedno z najwybitniejszych dzieł muzyki klasycznej. Bez wątpienia zgodzimy się pewnie co do tego. Jedno z najbardziej znanych także. Ale jak wyglądały prace nad tak specyficzną książką?
Bardzo prosto. Słuchać, słuchać i słuchać. Ale też troszeczkę poczytać. Nie za dużo. Nie obciążałem się bardzo literaturą. Musiałem dotrzeć do podstawowych faktów, przypomnieć je sobie, odświeżyć, niektóre skonfrontować, poprawić. Ale przede wszystkim dokonać analizy. Co się tam w tej muzyce dzieje? Dlaczego dzieje się tak, jak się dzieje? I w jaki sposób ta muzyka odpowiada tekstowi?
No i też ojciec nad librettem pracował, bo to też był towarzysz książki ojca.
Tak, dlatego że Händel opracowuje tekst. Tekst jest wyłącznie biblijny. To jest kompilacja tekstów biblijnych opowiadających o Mesjaszu. I ten tekst różni się trochę od tych, które my znamy z polskich tłumaczeń, więc to też trzeba skonfrontować, troszeczkę poprawić.
To jednak jest mimo wszystko dzieło religijne, można tak powiedzieć.
Oczywiście, jest to oratorium religijne, co zresztą od początku budziło kontrowersje.
Dlaczego?
Dlatego, że wydawało się czymś nieobyczajnym, nieodpowiednim powierzać treści religijne śpiewakom świeckim i wykonywać to w świeckiej przestrzeni.
W czasach Händla.
W czasach Händla tak było. Budziło to wielkie, bardzo gorące polemiki.
Mimo tego, że Händel był luteraninem, to trochę luźniejsze jest od zarania trochę podejście do uczestnictwa osób świeckich w życiu religijnym.
Händel był luteraninem, autor libretta Jennens, czy kompilator libretta, był anglikaninem. Wszystko to odbywało się w Anglii, czyli w tym środowisku anglikańskim. A pierwsze wykonanie, które miało miejsce w Dublinie, też ma dość zabawne tło pewnych kontrowersji religijnych, w których główną rolę odgrywa zgryźliwy autor Podróży Gullivera, Jonathan Swift, jako dziekan katedry dublińskiej. Swiftowi nie podobało się to, że muzycy kościelni biorą udział w wykonaniu muzyki Händla, natomiast uczynił wyjątek dla Mesjasza. Dlaczego? Dlatego, że wykonanie Mesjasza miał charakter charytatywny.
Meloman, który nie jest szczególnie religijny, znajdzie dla siebie także warstwę przeżyć w oratorium Händla.
Niewątpliwie tak. Dlatego, że to jest opowieść, która głęboko angażuje. Opowieść pełna emocji. Bardzo mi zależało na tym, żeby pomóc czytelnikowi rozpoznać jakoś, usłyszeć, przyswoić sobie ten muzyczny język baroku jako język emocji i sensu.
Bardziej ojciec pisał to jako muzykolog czy jako duchowy?
Myślę, że pisałem jako ja, a ile tam tych warstw na to ja się składa, to dla samego człowieka jest zagadką. Myślę, że jako ktoś, kto kocha prawdę, piękno i dobro.
Oj, to tak, to słychać. Przypomnę Państwu, że książka Mój Mesjasz, przewodnik po oratorium Georga Friedricha Händla wydało wydawnictwo W Drodze. Dziękujemy serdecznie za rozmowę. Kłaniamy się Państwu nisko, Jerzy Piasny i Paweł Kretkowski. Do usłyszenia, zaczytaj się z Radiem Poznań.